początki były takie dosyć trudne, ale na szczęście już miałem troszeczkę doświadczeń w pracy takiej ambulatoryjnej, ponieważ normalnie pracowałem w klinice psychiatrycznej, a potem ożeniłem się w 1973 roku, żona była studentką jeszcze wtedy, no a z takiej pensji lekarskiej było trudno wyżyć, w związku z tym zacząłem poszukiwać pracy dodatkowej. No i nie wiem, palec Boży pewnie, że koledzy mi powiedzieli, że jest wolne miejsce, jakieś tam część etatu w poradni odwykowej. Ja tam poszedłem. Nie miałem żadnego pojęcia, jak tym alkoholikom pomagać. Właściwie nikt mnie nie uczył. Dostałem gabinet. Zapisywano do mnie pacjentów, a jedno, czego mnie nauczono, to tego, żeby opowiadać pacjentom, jak bardzo szkodzi alkohol, słuchajcie, na wątrobę, na trzustkę, na serce, na co się da. I żeby nie pili, podawać im antabus antikol, to słyszeliście takie nazwy. To jest taki środek, który blokuje na pewnym etapie rozkład alkoholu na poziomie aldehydu. Aldehyd jest wielokrotnie większą trucizną dla organizmu jak sam alkohol. I wtedy jak pijesz, to ta trucizna się gromadzi i mogą mieć różne przykre konsekwencje. U nas w instytucie też tak było, że w 1975 roku, właściwie jako pierwsi w tej części Europy, otworzyliśmy w instytucie dzienny oddział odwykowy, który polegał na leczeniu psychoterapią. Nie tak jak bywało, że dawało się jakieś tabletki, uczyło się alkoholików pracy bez potrzeby, bo oni jak przecież jak trzeba wypić, to trzeba na tą flaszkę zarobić, to alkoholicy potrafili pracować. I myśmy zaczęli stosować psychoterapię, jeszcze nie bardzo wiedząc w jaki sposób. Uczyliśmy się od kolegów, którzy neurotyków różnych i osoby z zaburzeniami osobowości leczyli. I kiedy ja w 80 roku, znaczy, a ja jednocześnie pracując w poradni odwykowej, tak zobaczyłem, że na pewnym etapie ta moja rola jako lekarza gdzieś tak no, wymaga dodatkowego wsparcia. Ponieważ ja wiedziałem, jak odtruć pacjenta, alkoholika, wiedziałem, jak opanować psychozę, jakieś delirium czy halucynozę. Natomiast co robić z takim alkoholikiem, który przestał pić i no, chciałby normalnie żyć, to ja nie bardzo wiedziałem. No i zacząłem się zastanawiać nad jedną rzeczą, nad tym, że dobrze by było, żeby poszukać wsparcia wśród alkoholików. Miałem już takie pojedyncze osoby, które tam już 2 czy 3 lata nie piły. I ja takiego jednego z tych swoich pacjentów zapytałem, czy nie zechciałby mi pomóc w leczeniu innych alkoholików. I on się zgodził. I ja mówię, to może niech pan opisze to, w jaki sposób, co pan robi, że pan nie pije, bo to mało takich osób wtedy się spotykało, a on już nie pił chyba z 3 rok. No i on opisywał, jak wykorzystywał do tego medytację i taki trening autogenny. I powiedziałem, mówię pan, jak to pan przygotuje, ja jeszcze na to zerknę, to będziemy się z taką grupką tych alkoholików w poradni spotykali i pan będzie uczył ich tej swojej metody. No i kiedy opracowaliśmy już tę metodę, dostaliśmy zaproszenie na takie uroczystości z okazji 25-lecia czy 30-lecia, już nie pamiętam, klubu abstynenta w Poznaniu. Zabrałem pacjentów, wynajęliśmy autokar, zabrałem pacjentów, personel i pojechaliśmy do Poznania. No i tam zaproszono nas do takiej ciemnej sali, tam był chyba klub Notu. Ludzie siedzieli przy stolikach, myśmy też usiedli przy stoliku. Ja patrzę, tam ktoś prowadzi to spotkanie, a jeżeli ktoś chciał zabrać głos, to podnosił rękę, wstawał i mówił: na imię mam Krzysztof, jestem alkoholikiem, na imię mam Krystyna, jestem alkoholiczką, i dalej mówił. I ja tak nie bardzo wiedziałem, co jest grane. Ja miałem ogromne kłopoty, żeby moim pacjentom, których miałem u siebie w oddziale, skłonić do tego, żeby powiedzieli o sobie, że są alkoholikami. Czasami tak było, mówię, no niech pan powie, jestem alkoholikiem. I on tak na mnie patrzył, te oczy mu wychodziły, tu się robił cały czerwony. Ja mówię, to już niech pan nie mówi, bo bałem się, że albo dostanie wylewu, albo dostanie zawału, później będzie na mnie. A tutaj ludzie na takim zupełnym luzie mówili o sobie, jestem alkoholikiem. I dopiero jak to się zakończyło, dowiedziałem się, że byłem na otwartym spotkaniu anonimowych alkoholików, na meetingu pierwszym swoim. No i to mi się bardzo spodobało. Pomyślałem sobie, co tych kolegów pytam, czy im się mózgi poprzeszczepiali, czy co. Mówię, że oni tak na luzie mówią o sobie, że są alkoholikami. Oni mówią, nie. Oni po prostu traktują alkoholizm jako chorobę. Oni się nie wstydzą tego. Tak, można być cukrzykiem, można być i alkoholikiem. I wtedy sobie pomyślałem, że te nasze działania w Warszawie, żeby wymyślić jakiś program, który by pomagał alkoholikom, że to chyba nie ma sensu, skoro już ileś lat wcześniej coś takiego wymyślono. No i na szczęście to się spodobało też paru moim pacjentom. No i w maju w 80 roku oni do mnie przyszli i mówią, panie doktorze, bo ja im powiedziałem, mówię, zbierzcie materiały, przygotujcie, ja wam udostępnię salę na terenie oddziału, którym no, ja zarządzałem. Oni do mnie przyszli, ja im dałem klucz od sali, poszedłem do swojego gabinetu, oni tam się spotkali, znaczy, na początek wszedłem na chwilę i w ten sposób powstała pierwsza grupa anonimowych alkoholików w Warszawie. To był 80 rok, to była czwarta grupa w Polsce. Były dwie w Poznaniu, jedna była w Będzinie i czwarta grupa AOSKA właśnie u nas w Instytucie na terenie tego mojego oddziału. I jedna rzecz, którą później zacząłem czytać troszkę tę literaturę, zacząłem się interesować bardziej, co to jest AA i nauczyłem się jednej rzeczy, że ja im udostępniam salę, ale kiedy ja przychodzę do nich, ja jestem gościem. To nie było tak, że ja im cokolwiek sugerowałem, cokolwiek mówiłem, ponieważ uważałem, że byłbym wtedy w stosunku do nich nie w porządku. Jeżeli ja im zaufałem, jeżeli ja im dałem tą salę do wykorzystania, to oni wiedzą i oni decydują o tym. Oczywiście na pewno nie dopuściłbym do tego, żeby jakieś, nie wiem, rozruby były, jakieś coś, moi koledzy. Aha, jeszcze było tak, że to był oddział dzienny. W związku z tym o godzinie 14 się zamykało, a ludzie przychodzili po pracy koło godziny tam 17. W związku z tym ja musiałem przyjść, żeby ten oddział otworzyć i odsiedzieć, jak oni zakończą, żeby ten oddział zamknąć. No ale to dobrze, to można raz, czy można drugi raz, no ale przecież ja całe życie za odźwiernego wyrabiał nie będę. W związku z tym napisałem karteczkę na portierni, że jeżeli zgłosi się, miałem takich trzech, których już znałem od paru lat, jeżeli zgłosi się ten, albo ten, albo ten, można wydać klucz od oddziału. Oddział to jest dokumentacja pacjentów, to jest różne sprzęty i tak dalej, i tak dalej. Jak moi koledzy psychiatrzy się dowiedzieli, to powiedzieli, Woronowicz zwariował. Przyjdzie któregoś dnia i tam nic nie będzie. Chciałem wam powiedzieć, że do tej pory ta grupa się spotyka i jeszcze może w ostatni wtorek coś ukradli, jak mi nie było, ale ja nie spodziewam się tego. Po prostu nigdy nic takiego się nie wydarzyło i wiem, że się nie wydarzy, dlatego że tam przychodzą ludzie, którzy dokładnie wiedzą, że muszą, jeżeli chcą nie pić, muszą być uczciwi. Muszą zmienić to swoje postępowanie, chociaż w przeszłości robili różne rzeczy, czasami straszne. A tam gdzieś zabieranie, czy kradzież, czy coś, to było na porządku dziennym, choćby po to, żeby mieć pieniądze, czy na leki, na narkotyki, czy na alkohol i tak dalej, i tak dalej. I ta grupa się spotyka do tej pory. I ja zacząłem dostrzegać ogromne korzyści. Dlatego, że ja te osoby, które przychodziły na meetingi, ja ich zapraszałem na spotkania z moimi pacjentami. A później po wyjeździe do Stanów, kiedy zobaczyłem, że taką niezwykle ważną rolę w lecznictwie, w leczeniu alkoholików i narkomanów spełniają niepijący, niebiorący, zdrowiejący alkoholicy i narkomani, to zaraz po powrocie zatrudniłem u siebie swojego byłego pacjenta. Po co? Po to, żeby on uczył moich pacjentów, czym jest program anonimowych alkoholików. I on uczył. I do dnia dzisiejszego moi pacjenci uczą się po to, żeby kiedy znajdą się gdziekolwiek na świecie, nie tylko w Polsce, żeby mogli znaleźć osoby, u których mogą uzyskać wsparcie. To jest ogromna wspólnota w, nie wiem, tam ponad 120 krajach, gdzie idzie się i spotyka się ludzi z tym samym problemem, ludzi, którzy podobnie jak ja chcieliby to swoje życie zmienić i to życie zmieniają. Później było tak, że poproszono mnie, ta wspólnota ogólnopolska poprosiła mnie, żebym był jednym z fundatorów Fundacji Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików, dlatego że jak już liczba grup wzrosła do 1000 czy do 1500, to no, potrzebne było jakieś takie ciało, które działało legalnie i które mogłoby troszeczkę to ogarnąć, czy nawet wydawać literaturę, tak jak ta książka. I wtedy powstała Fundacja Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików. Wcześniej było coś takiego jak Rada Powierników, czyli każdy region delegował do tej rady alkoholika i to była taka służba na rzecz tej całej wspólnoty. Też przez 10 lat później oni mnie poprosili, żebym był takim powiernikiem. Ja pełniłem tę służbę przez 10 lat, ale w końcu powiedziałem, słuchajcie, nie ja jeden jestem. Ja już mam coraz to więcej lat, a wy macie szukać innych osób, które będą waszymi powiernikami. I oni to robią. Teraz jest tych, no już tam chyba trójka jest powierników innych w służbie krajowej. Spotkania grup anonimowych alkoholików odbywają się nie tylko na terenie poradni, nie tylko na terenie oddziałów odwykowych, ale był taki czas, gdzie one głównie spotykały się w pomieszczeniach przykościelnych. Ja sam zresztą tam u siebie w parafii i gdzie indziej chodziłem, przekonywałem proboszczów, żeby udzielili gościny grupie aoskiej. Oni udzielali i dzięki temu, wiecie, dzisiaj jest grup w Polsce około 2,5 tysiąca w całej Polsce. I bardzo wiele spośród nich, mówię, głównie to się odbywają się spotkania czy na terenie poradni, czy właśnie w różnych salach katechetycznych. Też takim tutaj Krzyś wspomniał o pobycie w Londynie. Ja od paru lat jestem zaprzyjaźniony w Londynie w tej chwili, a poprzednio w Polsce z takim księdzem Darkiem Kwiatkowskim. Nie wiem, czy byliście w Licheniu kiedykolwiek. Tam jest sanktuarium i przy tym sanktuarium właśnie ten ksiądz Darek otworzył takie centrum trzeźwości. I tam tysiące alkoholików zaczęły przyjeżdżać i przyjeżdżają do dzisiaj. Ja też tam parę razy byłem zaproszony, też tam o różnych rzeczach mówiłem. Ale dlaczego mówię? Dlatego, że kiedy ksiądz Darek opuścił, znaczy został przeniesiony z Lichenia, został przeniesiony do Londynu. Tam jest taka polska parafia na Ealingu. I to jest też ewenement. tak jak ewenementem w krajach tutaj Europy i nie tylko, jest to, że powstało takie centrum jak tutaj, to tam jest przykład fantastycznej współpracy z grupami samopomocowymi. Tam przy kościele, nie wiem, co najmniej z 10 grup działa, tam są i anonimowi alkoholicy, i anonimowi narkomani, i anonimowi hazardziści, i dorosłe dzieci alkoholików, i tam cały czas, ja zresztą w czerwcu też tam jadę, bo tam co roku jeżdżę, dzieją się fantastyczne rzeczy. Dzięki temu, że to też tak do księdza mówię, tam dzięki temu, że jest tyle tych grup, to myślę, że nie ma takiej parafii polskiej nigdzie w Europie, gdzie takie ilości osób przychodzą na msze, uczestniczą w życiu parafii. To wszystko, ponieważ mówię, oni lgną do tego księdza Darka. Ja tutaj, nie wiem, ksiądz jest tutaj z tej parafii, tu gdzie wyście mieli wcześniej, czy nie, tak?
Od niedawna najpierw.
A od niedawna, no ja jak tu przyjechałem, to myślałem o tym, żeby właśnie chciałem opowiedzieć o tym, jaką fajną robotę dzieje się w Londynie i namówić księdza poprzednika do tego, żeby tak się bardziej otworzył na nich, ponieważ naprawdę ci ludzie ogromnie dużo korzystają, a jednocześnie wiele spośród tych osób, które gdzieś tam się w życiu pogubiły, mają szansę też na, nie wiem, powrót do tego swojego Pana Boga, którego gdzieś kiedyś zgubiły, czy poczucia się też nie tylko załóżmy we wspólnocie dwunastokrokowych, ale i we wspólnocie przy kościele. Także to jest fantastyczna robota. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że to jest nie tylko taka współpraca ze wspólnotą anonimowych alkoholików, to jest ogromna korzyść właśnie dla nas, dla profesjonalistów, dlatego że ja, kiedy pacjent mi przejdzie terapię, ja mam miejsce, dokąd go odesłać. Ja wiem, gdzie jemu udzielą pomocy. Czy tak samo przy kościele, jeżeli ktoś jest gdzieś zagubiony, a bardzo często jest tak, że przychodzą ludzie, którzy gdzieś tu przyjechali, którzy nie wiedzą, gdzie się podziać, pukają do drzwi kościoła i pytają, a gdzież tu, co można, no co oni przychodzą najczęściej po to, żeby dostać pieniądze na flaszkę albo jakieś rzeczy, które później się sprzeda. I przepije, ale jeżeli takie osoby się włączy do wspólnoty, to jest niesamowita sprawa. Ja też znam bardzo wiele przypadków, przychodzą do spowiedzi na przykład żony i mówią o swoich cierpieniach, które się wiążą z pijącym mężem. Takie osoby są na przykład kierowane albo na terapię od razu, albo do grupy Al-Anon, które to są takie grupy rodzinne, w których spotykają się osoby współuzależnione, czyli te osoby, które cierpią bardzo z powodu tego, że mąż, czy partner, czy żona pije. Także to jest ogromne wsparcie dla tych wszystkich, którzy z racji swoich obowiązków zawodowych stykają się z zagubionymi ludźmi. Tak samo jest, mówię, dla innych lekarzy. Ja bardzo dużo mam różnych wykładów dla lekarzy, tylko niestety nie wiem, czy to są lekarze, czy nie ma. Jedna lekarka. Widzicie, to ja tylko mogę powiedzieć brawo, naprawdę. Muszę Państwu powiedzieć, że u nas też tak samo w Polsce jest. Lekarzom się wydaje, że są najmądrzejsi, że wszystko wiedzą, i nie doceniają możliwości współpracy właśnie ze wspólnotami samopomocowymi. Bardzo często przychodzą pacjenci, którzy przychodzą z problemami zdrowotnymi, a początek czy u podłoża tych problemów zdrowotnych leży alkohol. I wtedy się leczy jakieś tam schorzenie bezskutecznie, dlatego że ktoś, kto pije, na pewno nie będzie brał leków, na pewno nie będzie przestrzegał diety itd., itd. Przychodzą z objawami nerwicowymi kobiety i jak je głębiej dalej zadopytać, okazuje się, że to nie jest żadna nerwica, tylko że to jest życie w przewlekłym stresie spowodowanym zachowaniami tego męża. I wtedy taką osobę nie trzeba jej dawać tabletek na uspokojenie, bo ona się szybciutko sama uzależni. Tylko wtedy takie osoby kieruje się właśnie na terapię, albo kieruje się ci, którzy się wstydzą terapii, kieruje się na grupę Al-Anon. Czyli jeżeli przyjdzie alkoholik, czy ktoś, kto nadużywa, pije szkodliwie alkoholu, to kieruje się go do grupy AA, żeby spróbował zidentyfikować się z tym problemem. Także ja muszę Państwu powiedzieć, no ta współpraca to jest prawie 35 lat moja z anonimowymi alkoholikami. Ja widzę same korzyści. Ja się nigdy nie narzucałem im, ja nigdy nie próbowałem o niczym decydować. Tak jak nieraz moi koledzy wyznaczali tam takie czy inne rzeczy, no ja uważam, że tego nie należy robić. Że jeżeli ja zaufałem, jeżeli oni do mnie przyszli, jeżeli ja się zgodziłem, to oni wiedzą, czego oni chcą i wiedzą, jak to poprowadzić. A ja chętnie przyjdę posłuchać i posiedzieć, żeby oni widzieli, że ja ich wspieram, że jestem z nimi, no, że ja się też o nich troszczę w jakiś sposób. I dzięki temu oni do mnie przychodzą, dzięki temu oni mi ufają. I dzięki temu coraz to więcej osób może sobie z tym naprawdę trudnym, ciężkim problemem poradzić. Także mogę Wam jeszcze te, nie wiem, godzinę albo dwie opowiadać o swoich różnych doświadczeniach, ale może lepiej będzie, że jeżeli ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać, o coś związanego właśnie ze współpracą, z tymi wspólnotami samopomocowymi, to chętnie odpowiem. Powiem jeszcze jedną rzecz. Są ludzie, którzy się boją, ponieważ w programie 12 kroków jest używane słowo Bóg. Bóg, jakkolwiek go pojmujemy. Tam jest na przykład, postanowiliśmy powierzyć naszą wolę, nasze życie opiece Boga, jakkolwiek zwróciliśmy się do Niego w pokorze i tak dalej, i tak dalej. I niektórzy myślą, że to jest kwestia wciągnięcia podstępem do jakiejś wspólnoty religijnej. To jest, proszę Państwa, no ogromny błąd. Ja nigdy nikogo nie namawiałem do tego, żeby chodził do kościoła. Ja tylko im mówiłem, żeby słuchali innych i żeby przyglądali się sobie. Ja zresztą, jak mam nieraz spotkania z księżmi, tam miałem, czy w ramach Komisji Episkopatu do spraw trzeźwości, teraz Zespołu do spraw trzeźwości, to ja też zawsze przestrzegałem przed czymś takim, dlatego że alkoholik pijący, który próbuje przestać, jest skłócony ze swoim Panem Bogiem. On po prostu wielokrotnie chodził i się modlił i prosił Pana Boga, żeby mu pozwolił wypić normalnie, tak jak to pije człowiek, ale wiadomo, że jest to w przypadku osób uzależnionych niemożliwe. W związku z tym dochodził do wniosku, że Pan Bóg go nie wysłuchał. Jest cała masa takich, którzy przychodzili, wpisywali się do jakichś ksiąg trzeźwości albo klękali i przysięgali przed obrazem, że już nigdy się nie napiją, albo że nie... Oczywiście to im się nie mogło udać, ponieważ oni nie wiedzieli, że jest to choroba. I dlatego oni uważają, że są niegodni albo tego, żeby pójść do kościoła, bo podpadli, bo nie dotrzymali przyrzeczenia czy obietnicy, albo że nie uzyskali takiej pomocy, jakiej chcieli, w związku z tym Boga nie ma i oni sobie tam go odrzucają. Jest tam całe masę osób, które w taki sposób podchodziły do tego i które w miarę jak przestawały pić, w miarę jak zaczęły inaczej funkcjonować, inaczej patrzeć na siebie, inaczej patrzeć na otoczenie, te osoby, które głośno krzyczały, że są ateistami, potem stawały się agnostykami, a po latach, no to tak powiem, trudno wypędzić z kościoła. Przychodzą, modlą się, pamiętają o tym wszystkim. To musi być samo. To jest taki proces, gdzie człowiek musi sam do pewnych rzeczy dojrzeć i my, jako profesjonaliści, jako osoby, które zajmują się wspieraniem, pomagają, mamy im to ułatwić, mamy im to może nie zmuszać, nie kazać, nie zalecać. Ja na przykład mam tak, że do mnie w ośrodku raz w tygodniu są zajęcia na temat duchowości. Przychodzi ksiądz, ale nie byle jaki ksiądz, ksiądz alkoholik, ksiądz, który przeszedł mnie terapię, już wiele, wiele lat nie pije. I ja jemu tylko mówię, że... Znaczy ja jemu nie muszę mówić, ale kiedy ja ich przychodzili do mnie, bo i pastor przychodził, ja mówię, wy nie jesteście tutaj od tego, żeby wciągać do kościoła. Wy nie jesteście od tego, żeby mówić o religii. Jeżeli ktoś zwróci się do was i chce porozmawiać na ten temat, powinniście być otwarci. Jeżeli ktoś będzie chciał się wyspowiadać, proszę bardzo, ktoś się będzie chciał z wami umówić na rozmowę na temat swojej wiary, kościoła, wszystko jedno, proszę się z nim umówić. Natomiast jak jesteśmy w grupie, rozmawiamy na temat duchowości. I oni to wiedzą, oni to robią. Ja jak lat temu, prawie 30, byłem w takim pierwszym ośrodku terapeutycznym Hazelden, który pracował właśnie opierając się też na tej terapii 12 kroków i dowiedziałem się, że tam są zajęcia z duchowości prowadzone przez pastora, to ja zapytam, wy jak to, no przecież taki pastor przyjdzie, to będzie werbował tam do siebie, na swoją wiarę będzie chciał tego. On mówił, nie, no, u nas są profesjonaliści, oni są specjaliści, oni mówią o duchowości. Mówię, a jeżeli ktoś chce pomagać na temat religijny czy swojej wiary, proszę bardzo, jest czas, jest miejsce, ale to już jest poza, to już jest jego osobiste życzenie, które my wtedy oczywiście spełniamy, tak jak trzeba. Także to naprawdę jest bardzo fajna rzecz. Oczywiście bywają takie grupy, które rządzą się swoimi dziwnymi prawami. To tam też tak się mówi, że każda grupa jest niezależna. Natomiast takie naprawdę prawdziwe grupy działające w oparciu o tradycje, które realizują program, to można być bardzo spokojnym o to, że osoby, które tam przychodzą, które tam w tym uczestniczą, że będą stopniowo się rozwijały, będą zdrowiały, będą jakość swojego życia poprawiały. Ja w każdym razie jestem bardzo zadowolony, że w jakimś tam miejscu trafiłem na wspólnotę anonimowych alkoholików, bo mówię, dzięki temu mam ogromne wsparcie i mam gdzie kierować ludzi. Bo ktoś, kto zapozna się ze wspólnotą anonimowych alkoholików, to wszystko jedno, gdzie, w jakim miejscu na świecie się znajdzie, to będzie mógł liczyć na wsparcie. Są też anonimowi alkoholicy tacy, no, jak tam pojedynczy, gdzie ktoś, nie wiem, siedzi w afrykańskim buszu, ma dostęp do komputera i ma meetingi takie, czy jest na morzu, na oceanie gdzieś i też może z kimś rozmawiać z AA na mailu, czy na czacie, czy na Skype'ie. Także to naprawdę jest to fajna sprawa i potrzebna sprawa. I ja tym osobom, które prowadzą, które znam dobrze, ja im po prostu ufam, tak jak im zaufałem tych 30 lat temu, zdając klucze do oddziału. No mówię, gdzie były i leki, i dokumentacja, i różne sprzęty, i nic się nie stało, tak samo ja wiem dzisiaj. No, wiem, że oni wiedzą to, co chcą najlepiej, bo znają program, znają tradycje, znają pewne zasady. I mówię, moja rola to jest stwarzanie warunków. Wtedy, kiedy byłem tym powiernikiem, ja mogłem z imienia i nazwiska mówić o AA. Ja, znając całą historię, znając strukturę, wiedząc dużo na temat programu, ja mogłem o tym opowiadać. A na przykład jak gdzieś anonimowi alkoholicy występowali, no to albo z tyłu ich robiono, albo cień jakiś stwarzany i tak dalej. Natomiast powiernicy klasy A, czyli niealkoholicy, są od tego, żeby móc w imieniu A i o AA mówić, no zmieniaj nazwiska, podając się.
A co ci często pytałem, jak wyglądają takie spotkania, co się robi na spotkaniu?
Ja tutaj mówię, że to najlepiej pójść na takie spotkanie, bo to znaczy jest jedna rzecz, to co dla nich może być ważne. Nie ma żadnej rejestracji. Przychodzisz i podajesz swoją ksywkę. Podajesz jakieś tam imię, bądź prawdziwe, bądź obce. I to jest wszystko. Siadasz, nikt nie ma prawa cię do niczego zmuszać, tylko zapytają się ciebie, czy masz problem z alkoholem. On mówi, tak, mam. Czy chcesz przestać pić? On powiada, tak. Dostaje brawa i mówi, to już jesteś członkiem naszej wspólnoty. I są tacy, którzy siedzą całymi tygodniami i słowa nie powiedzą, dlatego, że słuchają. A jak trochę się ośmielą, trochę się oswoją z miejscem, z ludźmi, zaczynają wtedy mówić. Ale dla nich jest najważniejsze to, że jest pełna anonimowość, że nie podajesz imienia i nazwiska, że nic nie płacisz, chociaż tam jest taka siódma tradycja, ponieważ ona się utrzymuje ze swoich dobrowolnych składek, one są malutkie w sumie, ale no dajesz tyle, ile masz. Masz, nie wiem, masz 10 groszy, to dasz 10 groszy. Masz 2 euro, to dasz 2 euro. No. I koniec. Nikt cię nie ma prawa wyrzucić stamtąd. Mało. Możesz przyjść na takie spotkanie jeszcze na chuchu, tylko jest zasada, że wtedy nie powinieneś się wypowiadać. Masz tylko słuchać. Po to, żeby na przykład przyjść następnym razem już w stanie takim jaśniejszym, troszeczkę lepszym. No. A że to jest taka cała ta zaleta, że no nie ma, mówię, możesz, dlatego oni się nazywają anonimowymi alkoholikami, że anonimowo przychodzisz i słuchasz. I słuchając wypowiedzi innych alkoholików, możesz sam dla siebie coś wybrać. Coś od nich kupisz. Jeżeli masz problem, stawiasz go na przykład na forum. Oczywiście zależy, jaki to tam meeting jest. I ludzie nie radzą ci, nie mówią, tylko tak, ja miałem taką sytuację, zrobiłem to i to. On mówi, ja miałem podobną sytuację, zrobiłem to i to. A ona mówi, ja miałem podobną, zrobiłem to i to. A ja siedzę, słucham jej i wyrabiam sobie swój sposób, jak już jestem odpowiedzialny za to, co ja z tym zrobię. Ale korzystam z doświadczeń innych osób, zresztą w tej preambuły jest, żeby dzielić się z tym doświadczeniem, siłą i nadzieją, tym, jak poradzić sobie z problemem alkoholowym. Jest cała masa osób, które właśnie poprzez AA wyzdrowiały. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby pójść najpierw na terapię, dlatego że wtedy w krótszym czasie więcej się dowiesz o sobie, o chorobie, o sposobach radzenia sobie z tą chorobą i godnego życia. A później chodzić do AA. Znam takich, którzy poszli do AA i później, no, mogę wam powiedzieć, miałem taką koleżankę z przedszkola. Ja byłem przez parę miesięcy przed pójściem do szkoły. Mama mnie wysłała do takiego przedszkola, zresztą prowadzonego przez siostry zakonne, zaraz wam powiem później, dlaczego o tym mówię. I tam miałem koleżankę, Baśkę taką. Później było tak, że ja z jej siostrą studiowałem razem i kiedyś ta siostra przyszła do mnie i mówi: słuchaj, Baśka pije. Ja mówię, to przysiej ją do mnie. Basia przyszła cała w takim dygocie w zespole abstynencyjnym. Ja miałem dyżur wtedy i to akurat było w tym dniu, kiedy odbywał się meeting anonimowych alkoholików. Ja z nią porozmawiałem i w takim dygocie mówię: chodź, to ja ci coś pokażę. Wziąłem ją, tak wpuściłem tam na tę grupę. I ona została. I ona nie piła. No, spotykałem ją przy różnych okazjach. I gdzieś po 10 latach niepicia ona przychodzi i mówi: słuchaj, tu już robiłam, już chodzę na meetingi, ale jakoś sobie nie radzę. Co byś mi podpowiedział? Ja mówię, to przyjść na terapię. I ona przyszła do nas na terapię. Odbyła całą terapię, ale już wiedziała, czego szuka, ponieważ ona 10 lat już była zupełnie trzeźwa i to jej pomogło różne sprawy w głowie poukładać. No i później po zakończeniu terapii dalej kontynuowała zdrowienie w ramach wspólnoty anonimowych alkoholików. Także tu są różne drogi. Ważne jest to, co z tego wyjdzie. Także mówię, są osoby, które mówię, i lekarze wysyłają, i księża podpowiadają, i czasami tam jakieś różne służby, opieka społeczna coś też podpowiada, w jaki sposób można dotrzeć do AA. Ja myślę, że warto jest, żeby czy to właśnie w gabinetach lekarskich, czy w kościele, żeby były rozłożone takie ulotki, które w wielkim skrócie mówią o tym, czym jest AA. I tak, żeby ludzie mieli szansę, żeby mieli więcej szansy na to, żeby coś z tym swoim życiem zrobić, niestety, że samemu się nie wyjdzie z tego.
A jak zachęcić pacjenta, znajomego, kogoś za
tym? Zachęta to jest tylko taka, że to zależy, kto to jest. Jeżeli to jest pacjent, to jemu się warto jest pokazać związek między piciem a tymi schorzeniami, które jako lekarz stwierdziłem. Jeżeli ktoś jest ze znajomych, to można tylko pokazać, czy podzielić się tym, że martwi mnie to, co ja u ciebie widzę. To też jest wszystko bardzo indywidualne. Ja znam księży, którzy w ramach pokuty zalecali pójście czy na meeting, czy AA, czy Al-Anon. Tak pójdźcie, żeby zobaczył to. Mówię, może to nie do końca jako pokuta, ale takie zachęcenie, proszę pójść i zobaczyć, bo bardzo często przychodzą osoby bardzo, bardzo biedne z powodu tego, że ktoś bliski i kochany pije. Jeżeli to są żony, mówię, można na program dla osób współzależnionych, można na grupę Al-Anon. Bo tam wtedy się ta osoba dowiaduje, że ta bliska jej osoba to nie jest ktoś zły, tylko to jest ktoś chory, ktoś, kto może się zmienić. Że to nie jest ktoś, kto jest grzeszny, tylko chory. Także to daje też taką wielką ulgę. Wielu alkoholików, kiedy dowiedziało się o tym, że jest chory, a nie zły i grzeszny, nabrało jakiejś takiej chęci czy nadziei i wiary w to, że mogą się zmienić, że oni nie są źli, tylko chorzy i że jeżeli jest się chorym, to wiadomo, że chorobę się leczy, prawda? I że jeżeli ja tę chorobę będę leczył czy leczyła, to jest szansa, że będę inaczej żyć, że to będzie inaczej wyglądało.
A na coś powiedzieć?
A pan spróbuje.
Ja chciałem powiedzieć, że byłem na właśnie tutaj na Zrójczu, w tym Pomą, na Winie, to tam jest. Po tym wszystkim, jak miałem wyjść, to była rozmowa z taką kobietą, która się zajmuje tym. I od razu dostałem tutaj telefon do CKU i że mam chodzić na tę grupę, a na przykład powiedziała mi, że jutro jest. Że mam się dowiedzieć i mam iść, także oni bardzo tutaj...
No tak, w poradniach, w szpitalach, w kościołach, w tych ośrodkach opiekuna społecznego, nie wiem jak to tu jest, tych różnych socjalnych, tych, tam wszędzie powinny być informacje na temat wspólnoty AA i na temat wspólnoty Alan.
Ja bym na przykład nigdy nie tam, gdy ona by mi nie wysłała, to ja nie wiem, czy ja bym od razu poszedł na drugi dzień, czy szukał.
No tak. Mówię, my jako profesjonaliści powinniśmy stwarzać warunki i informować o tym. A jak już trafią na przykład do mnie jako do specjalisty, to ja wtedy już mogę się zająć leczeniem. Ale tak to te wszystkie służby, wszystkie instytucje, do których ludzie przychodzą poszukując pomocy, czy przychodzą w trudnych chwilach, powinny informować, kiedy widzą, że to może mieć związek z używaniem alkoholu. Jako lekarz ja też mogę powiedzieć, że przy tych lekach mieszanie tych leków z alkoholem po prostu niczego nie daje. Dlatego, że alkohol może likwidować działanie leku, alkohol może wzmagać działanie niektórych leków i w sumie nie będzie to korzystne w leczeniu danego schorzenia. A nawet może tak być, że jeżeli ja znam takich lekarzy, którzy stawiali warunek, albo pan przestanie pić, albo proszę sobie szukać kogoś innego, dlatego że ja się nie podejmuję leczyć pańskiego nadciśnienia wtedy, kiedy pan bierze leki, albo bierze nieregularnie, albo bierze je i popija alkoholem, choćby nawet rano biorąc leki, a po południu pijesz. Też takie formy są dozwolone. No, trzeba temu pacjentowi wytłumaczyć.
Czy mogę? Czy ja chciałbym powiedzieć ze swojego doświadczenia, że dlatego to robimy tutaj w Irlandii, Intergrupa Irlandzka, ponieważ jesteśmy świadomi, że skąd wy lekarze możecie o tym wiedzieć, jeżeli my sami do was nie wyjdziemy i nie powiemy wam o nas, nie? Dlatego jest to spotkanie zrobione pod nazwą Niesienie Posłania do specjalistów, na których żeśmy zaprosili, a przynajmniej staraliśmy się nie pominąć żadnego lekarza i księdza, jeżeli chodzi o polskojęzyczne leczenie, żeby tutaj przyszedł i cośkolwiek się dowiedział, ale wiemy, że są pewne sprawy, na które nie mamy wpływu, bo i lekarze pracują, dzisiaj jest sobota i przyjmują swoich pacjentów, ale pracę żeśmy po to wykonali taką, że zostawiliśmy te ulotki w tych gabinetach i jest szansa, że lekarz, doktor czy ksiądz poinformuje kogoś, że jest coś takiego jak AA, tylko ktoś może do nas trafi i znajdzie pomoc.
Tak. Na chwilę jeszcze zabrać głos. Przede wszystkim chciałem podziękować organizatorom, panu Krzysztofowi, Andrzejowi, który mnie zaprosił, a przede wszystkim panu doktorowi Wolanowiczowi za to spotkanie. Ja siedzę i czuję się bardzo komfortowo, nie muszę nic mówić. Słucham się, uczę. Ale interesuje mnie jeden choroby alkoholowej. Czy pan wypowiedział się, stwierdził, że alkoholizm to jest choroba? Teraz moje pytanie jest, czy całkowicie to jest choroba, czy alkoholik jest ofiarą? Czy jest również taki element, o którym można powiedzieć, że to jest konsekwencja świadomych czynów, decyzji, które doprowadziły go do kryzysu? Bo w pewnym momencie, ja rozumiem, zaczyna się ten etap, kiedy ten człowiek jest chory i nie jest w stanie sobie pomóc. Ale jest etap, który prowadzi do tego stanu.
Zaraz odpowiem. Mogę. Ja tu już kiedyś przy okazji mówiłem. Są dwie grupy osób, które się uzależniają. To dotyczy nie tylko alkoholizmu, ale to dotyczy również innych uzależnień, też nie tylko od substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki, leki, ale również tak zwanych uzależnień od zachowań, od czynności, czyli uzależnień behawioralnych. Są ludzie tacy, którzy nie bardzo potrafią żyć ze sobą i z otoczeniem w zgodzie. Dlaczego tak się stało? Musielibyśmy sięgnąć do pierwszych lat ich życia. Osoby, które gdzieś tam się zetknęły z psychologią, wiedzą, że takie pierwsze 3-4 lata życia wywierają ogromne piętno, tak wynika z doświadczeń, z badań, na tym, jacy my później będziemy. Wiadomo jest, że te pierwsze lata, ja nie mówię już o ciąży samej, ale te pierwsze miesiące i te pierwsze lata życia spędzamy w różnych warunkach. Jedni są przytulani przez matkę przez 4 lata i karmieni piersią przez 3 czy 4 lata. Inne dzieci są od razu odstawiane, wyrzucane do żłobka, oddawane niańce czy coś takiego. I tu już są pierwsze takie momenty poczucia bezpieczeństwa i tak dalej. Później jest żłobek dla niektórych, jest przedszkole. Są różni wychowawcy i nauczyciele, mądrzy i niekoniecznie mądrzy. Później jest szkoła, mniej i bardziej mądrzy nauczyciele. Jest oczywiście cały czas rodzina, która też różnie funkcjonuje. I człowiek wychodzi w dorosłe życie. Albo wychodzi jako jednostka, która umie sobie radzić z życiem, umie sobie radzić z trudnościami, ze stresem, albo nie. Są tacy ludzie, którzy po prostu nie bardzo sobie z tym wszystkim radzą i można powiedzieć, że oni jak gdyby siedzieli w takim dołku cały czas. Siedzą w takim dołku, źle się czują, nie bardzo widzą, nie wiem, to słoneczko, które świeci i w pewnym momencie taka osoba spróbowała na przykład alkoholu i nagle ten alkohol po spożyciu spowodował, że z tego dołka zaczyna ta osoba wyglądać na świat. Czuje ulgę. I co? Czy ta osoba, jak już odkryła taki sposób, czy ona będzie sięgała, czy nie? Bo to każdy człowiek stara się czuć w miarę dobrze. Jeżeli nie potrafi tego w sposób naturalny, to posiłkuje się jakąś chemią albo jakimiś zachowaniami, tak jak na przykład ten hazard, który daje człowiekowi też podobnego kopa. Tam w środku mamy coś, co nazywa się układem nagrody, ośrodkiem przyjemności, który musi być pobudzany, stymulowany. I ten alkohol, czy produkty jego przemiany, czy też pewne zachowania powodują drażnienie tego ośrodka. I dzięki temu drażnieniu człowiek może wyjrzeć na świat i popatrzeć inaczej, i poczuć się bezpieczniej, i poczuć się spokojniej. I to jest ten, no, i to jest powód, dla którego ta osoba będzie sięgała. Owszem, zdarza się tak, że są jakieś problemy, dziecko wysyłane jest do psychologa, do psychiatry i tak dalej, ale oni niewiele potrafią pomóc w tej sytuacji. I ten człowiek już w dorosłości, bo jak zbieramy wywiad, to często tak jest, że tam już, o, z nim to już nie, z takim Filipem, to te kłopoty to już były, nie? Jak miałeś tam, nie wiem, 12 lat, już bałaganiłeś, nie? No więc właśnie, no. No a później jak już się wyrwał z tego, no to zaczął sobie na własne konto poprawiać to samopoczucie, no i w końcu chcąc, nie chcąc się uzależnić. I te osoby, które pobudzają sobie ten ośrodek po to, żeby poczuć ulgę, to można ich nazwać takimi poszukiwaczami ulgi. I jest jeszcze ta druga grupa osób, druga kategoria, którzy potrzebują dodatkowych bodźców z otoczenia, żeby się dobrze poczuć. Ja zawsze mówię, znacie takich, co to jak jest tam grupka osób, to coś musi tu zrobić, tam zrobić, jakiś numerek, nie, żeby coś się działo. I on wtedy się dobrze czuje, bo też musi sobie ten ośrodek pobudzić. I to są ludzie, których można takich nazwać łowcami nagród. Oni chodzą i poszukują czegoś, co będzie dodatkowo ich ten ośrodek stymulowało. No i ci ludzie, w zależności od tego, w jaki sposób byli chowani, znaczy w jakich kształtowała się ta osobowość, to bardzo często jest tak, że mają różnego rodzaju dysfunkcje w kontaktach ze społecznych. Mają deficyty różnych kompetencji życiowych, umiejętności życiowych. I też okazuje się, że jakaś substancja psychoaktywna, czy jakiś alkohol te uzupełnia to na chwilę oczywiście. Bo człowiek dzięki spożyciu czegoś, albo dzięki jakiemuś zachowaniami, może przez chwilę czuć się tak, jakby chciał się czuć, a normalnie nie potrafi. I teraz, czy to jest zawinione? Są ludzie, którzy idą, szukają. Ja znam całą masę takich osób, które wychowywały się tam w różnych warunkach i przyszły z ogromnymi objawami nerwicowymi. Chodzili po psychologach, psychoterapeutach i to im niewiele dawało. I oni nagle zobaczyli, że jak strzelą lufę, to odzyskują jakiś spokój, jakiś tam lęk ich opuszcza. No i oni starają się żyć bez tego lęku. W związku z tym coraz częściej piją. Substancje psychoaktywne mają to do siebie, że one uzależniają, że rośnie tolerancja, że im więcej, im częściej będziesz je używał, tym twój organizm będzie potrzebował ich coraz więcej. I później efekt jest taki, że dochodzi do uzależnienia, do wysokiej tolerancji. I tutaj, kiedy człowiek uzależnia się, to trudno jest mówić o jakiejkolwiek winie. Co z tego, że mama czy ojciec, czy kto nauczyciel mówi, nie rób tego, nie rób tamtego, ale co ty mi dajesz w zamian za to? Ja nie robię tego po to, żeby być złym człowiekiem, tylko ja biorę to po to, żeby poczuć się lepiej. A ty tylko mi zakazujesz tego brać, ale w zamian za to mi niczego nie dajesz. No to wiadomo, że ja będę na to twoje mówienie jakoś, to być może, że jest to moja wina jako psychiatry, do którego przyszła mama z nastoletnim synem, który tam zaczyna już jakieś tam brykać za bardzo i ja nie potrafiłem dotrzeć do niego. Może do księdza przyszli i powiedzieli, co z nim zrobić, co tego. No i ksiądz tam doradzał, mówił i tak dalej i też nic nie wyszło. I z tego kogoś, z tego dziecka wyrósł później ktoś, kto sam sobie znalazł jakąś substancję. I tu mówię, i dlatego do momentu uzależnienia się to tutaj nie ma żadnej winy. Natomiast sytuacja się zmienia, bo jeżeli zaczęły się pewne problemy, jeżeli ktoś już, nie wiem, trafił na terapię, gdzie miał szansę dowiedzieć się więcej o sobie, dowiedzieć się więcej o chorobie, poznać drogę zdrowienia i z tej drogi nie korzysta, to już on jest w tym momencie odpowiedzialny za dalsze swoje życie. Za to, czy będzie zdrowiał, czy nie będzie zdrowiał. Ale dopóki on nieświadomie jakoś tam się, nie wiem, usiłował po omacku pływać, czy wypływać i jakoś żyć, bo nie umiał inaczej, no to trudno mieć o to pretensje. Przynajmniej tak ja.
No, dziękuję za to. Ja się zgadzam w całościach z takim napięciem słuchanym pana doktora. Ta końcówka dała mi satysfakcję, bo każdy z nas lubi być głaskany i to są naturalne, emocjonalne potrzeby, ale istnieje coś takiego jak zdolność rozumu, tak? Zdolność rozumowania, wyciągania wniosków. A więc niekoniecznie ja muszę tylko podejmować takie decyzje, które prowadzą do znalezienia satysfakcji emocjonalnej. Ja też szukam w życiu prawdy i robię takie rzeczy, które niekoniecznie dają mi emocjonalną satysfakcję, ale robię je dlatego, że są słuszne, albo że one pozwalają mi uniknąć krzywdzenia drugiego człowieka, no bo moje postępowanie może krzywdzić drugiego człowieka, także ja mam taką zdolność, żeby to rozpoznać.
Ale ja powiem się z jedną rzecz i wam też chciałem powiedzieć, że osoby bardzo mądre, znam wiele takich osób, rozum ich nie uchronił przed uzależnieniem. Nie uchronił. Ponieważ to są problemy emocjonalne. Ogromna wiedza czy wielki portfel nikogo nie uchroniły przed uzależnieniem się. Ja wśród swoich pacjentów miałem osoby naprawdę z niesamowitym IQ. Osoby, które osiągnęły zawodowo czy życiowo ogromne sukcesy. I to im wcale ta wiedza, te umiejętności mało. To im utrudniło jeszcze. Dlatego, że jeżeli ja potrafiłem sobie z takimi i takimi problemami poradzić, to ja sobie z tym alkoholem też poradzę. Okazało się, że owszem, z tymi różnymi sprawami sobie poradziłem, ale sam z tym alkoholem sobie nie dałem rady. I to jest też taka rzecz, że no, wydawać by się mogło, że ten rozum to wszystko. Mówi się o tym, że alkoholizm to jest właśnie choroba emocji. Jest cała masa osób, które mają ogromną wiedzę, nawet mogliby robić wykłady na temat alkoholizmu, a nie potrafią sobie ze swoim problemem, ze swoim uzależnieniem poradzić. No. I to każdego z nas dotyczy. To żaden fach, mówię, żaden rozum,